Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Nie wiem, czy znacie bajkę o trzech świnkach. Znana bajka dla dzieci. Tak? Były trzy świnki i każda z nich zbudowała dom i przyszedł wilk, prawda, i przetestował ten dom. Jedna zbudowała dom ze słomy, druga z patyków, trzecia z kamieni. I wilk przyszedł, zdmuchnął dom ze słomy, przyszedł, zdmuchnął dom z patyków, ale domu z kamieni nie mógł już zdmuchnąć i pękł. Tak? Więc ta bajka uczy nas, abyśmy budowali rzeczy trwałe, solidne. Ponieważ tylko rzeczy trwałe przetrwają podczas zawirowań. Na budynek musimy pamiętać, że mają wpływ nie tylko siły zewnętrzne, ale też mają wpływ siły wewnętrzne. Kościół jest budowlą Bożą, jest takim domem Bożym. Jest to budowla, która jest zbudowana z żywych kamieni, z żywych cegieł. I Kościół jest miejscem, gdzie zawirowania były, są i będą. Mniejsze, większe, ale będą. Będą ciągle jakieś napięcia. Ale jeśli ten dom, ten kościół jest dobrze zbudowany, to się stoi, to przetrwa. Przejdzie przez trudne chwile, ale też będzie się rozwijał, będzie wzrastał do tej męskiej doskonałości. Musimy pamiętać, że kościół, mówiąc ogólnie, on przetrwa wszelką burzę. Bo to jest ciało Chrystusa. To jest Chrystus go zbudował. Ale poszczególne zbory, historia pokazuje, że niekoniecznie muszą przetrwać. Tak? Jeżeli będą zawirowania duże, zbór może przestać istnieć. I to się działo w historii. Mamy kościoły w Azji Mniejszej, do których w objawieniu są skierowane listy Jezusa. Tak? Żaden z tych kościołów nie istnieje dzisiaj. W Anglii, w Wielkiej Brytanii codziennie, znaczy nie codziennie, ale są zamykane kościoły, budynki. Dlaczego? Ponieważ przestają funkcjonować kościoły, zostaje tylko budynek. I te są sprzedawane na domy. Więc taka jest rzeczywistość, tak? Kościół, ogólnie mówiąc, jako ciało Pana Jezusa Chrystusa jest nie do ruszenia. Ale poszczególne zbory już są. I Kościół Koryński jest przykładem Kościoła, w którym doszło do takich napięć, do takich zawirowań wewnętrznych. Paweł napisał list do Kościoła, na którym uwidoczniły się nie tylko rysy, ale wręcz pęknięcia. A jak są pęknięcia, to znaczy, że coś jest nie tak z budynkiem, że dzieje się coś złego. I ten budynek w konsekwencji, jeżeli się czegoś nie zrobi, no, może się zawalić. Kościół jest podzielony. Jest, jak wielki to problem, widać, że Paweł przeznaczył aż 4 rozdziały, żeby zająć się problemem. Paweł pokazuje rzeczy, jakie są potrzebne do zbudowania jedności i jednomyślności w zborze. I problem Kościoła Koryńskiego polegał na tym, że w Kościele utworzyły się grupy, które faworyzowały jakiegoś nauczyciela słowa, a w tym samym czasie pogardzały innym nauczycielem słowa. Uznawały autorytet jednego nauczyciela, a podważały autorytet innego nauczyciela. I tak były grupy Pawłowa, Apollosowa, Kefasowa i Chrystusowa. Ale w tym wszystkim ci ludzie zapomnieli, ci nasi bracia i siostry zapomnieli jednej istotnej rzeczy odnośnie Pawła, Apollosa, Kefasa. To są, można powiedzieć, apostołowie ustanowieni przez Chrystusa dla wszystkich świętych, aby przygotować ich do dzieła posługiwania. Więc skoro ich Chrystus ustanowił, skoro sam Chrystus ich powołał do tego dzieła, to nie powinni odrzucać autorytetu żadnego z tych nauczycieli. Nie chodzi tylko o to, że oni się przeciwstawiali w sensie nauki jakiejś, teorii. Nie, chodzi o to, że każdy z tych nauczycieli, apostoł Paweł, czy Piotr, czy też Apollos, oni nauczali w specyficzny sposób. Oni głosili słowo, ale też swoim przykładem nauczali braci i siostry. Dlatego Paweł pod koniec 4 rozdziału mówi: bądźcie naśladowcami moimi. Tymoteusz, przypomnij wam moje postępowanie w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. Więc Paweł prosi, aby Koryntianie go naśladowali. Więc jeśli jest to dobre dla Koryntian i dla każdego innego zboru, to znaczy, że naśladowanie Pawła będzie dobre i dla nas. I Paweł przypomina nam właśnie w tym wersecie 17, przypomina nam, jak wykonywał swoją służbę. I są trzy rzeczy, o których mówi. Mówi o swoim zadaniu, mówi o tym, jak je wykonuje i pokazuje nam, dlaczego je wykonuje właśnie w taki sposób. I takiego postępowania Paweł naucza w każdym zborze, naucza wszędzie. Jeśli droga nam jest jedność i jednomyślność, to powinniśmy zwrócić uwagę na to, co mówi Paweł i uczyć się od niego, jak postępować w Chrystusie. Więc Paweł wie, do czego powołał go Chrystus. Paweł jest apostołem, jest posłanym przez Chrystusa. To znaczy, że przychodzi w autorytecie tego, który go posłał. I że przychodzi w jakimś konkretnym celu, ma jakieś posłannictwo, ma zadanie do wykonania. I Paweł mówi, że nie jest posłany do tego, żeby chrzcić. Z tego, co czytaliśmy, to wiemy, że Paweł chrzcił ludzi. Tak? Paweł ochrzcił pewnych ludzi w kościele w Koryncie. Czytamy o Kryspie i Gajusie, czytamy o domie Stefanusa. Nie było to wiele ludzi. Nie wiemy, ile było w domu Stefanusa ludzi, ale generalnie jest to niewielka liczba. Nie możemy podać konkretnie, ale no nie jest to duża liczba w porównaniu z tą ilością ludzi, z jaką Paweł miał do czynienia. Widać, że Paweł delegował to zadanie komuś innemu, ktoś inny dokonywał chrztu ludzi, którzy się nawrócili. Chociaż jak Paweł się tym zajmował i mógłby się tym zajmować. Piotr i Jan, kiedy przybyli do Samarii, prawda, kiedy Filip tam wcześniej przybył i głosił Ewangelię, wielu się nawróciło, ale Filip nikogo nie ochrzcił. I dopiero kiedy Piotr z Janem przybyli, to ochrzcili tych ludzi. Więc Paweł mógłby robić to samo, ale tego nie robił, chyba że w jakiejś wyjątkowej sytuacji. Paweł skupił się na tym, do czego został posłany. Został posłany do zwiastowania dobrej nowiny. Paweł zwiastował Ewangelię, ponieważ zwiastowanie powoduje, że ludzie się nawracają. A jak się nawracają, to dopiero potem trzeba ich chrzcić. I Paweł zapewne miał wiele możliwości, czy wiele okazji do tego, żeby przeprowadzić chrzest, ale tego nie robił poza wyjątkami wspomnianymi wcześniej. Paweł został posłany do zwiastowania dobrej nowiny i tym się zajmuje. Kiedy pracownik jest przyjęty do pracy, tak, kiedy pracownik jest przyjęty do pracy, to dostaje zakres obowiązków. I często w firmach jest tak, że po roku jest, czy każdego roku jest ocena pracownika. Pracodawca ocenia, czy pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków, czy też nie. Czy jest dobrym pracownikiem, czy też jest złym pracownikiem. Więc jeżeli byśmy popatrzyli na apostoła Pawła, na to, jak on wykonuje swoją służbę, to jak byśmy go ocenili? Jaką ocenę byśmy mu wystawili? Czy on jest dobrym pracownikiem, czy jest dobrym sługą, czy też jest złym pracownikiem, złym sługą? Co możemy powiedzieć o Pawle? W jakim świetle to stawia Pawła, pozytywnym czy negatywnym? Więc zobaczmy, jak Paweł służy. Po pierwsze widzimy, że Paweł jest oddany Jezusowi. Korynt nie był jedynym miastem, do którego zawitał Paweł. Paweł pojawił się w Koryncie, ponieważ odbywał swoją drugą podróż misyjną. To nie była dla niego, ta podróż misyjna nie była taką bułką z masłem. Prawda? Jak czasami nam się wydaje, że Paweł, o jak on wspaniały człowiek, wielki człowiek, prawda, wziął i poszedł. Jak to się mówi, wziął i poszedł. Dla niego nic takiego, po prostu poszedł, prawda? Wziął i zwiastował. I nawróciło się mnóstwo ludzi. Paweł wziął i się stał. Zapominamy, że bardzo często Paweł musiał płacić cenę za zwiastowanie Ewangelii. Kiedy przybył do Koryntu, to oczywiście zgodnie ze swoją praktyką poszedł najpierw do synagogi i tam zwiastował Ewangelię. Dzieje apostolskie 18:6 mówią nam o tym. I mówią nam o tym, że Żydzi przeciwstawili się Pawłowi i bluźnili. I dalej w 12 wersecie 18 rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy, że Żydzi stawili Pawła przed sądem. I to tylko jeden przykład tego, co Paweł doświadcza w swojej służbie, więc nie była to bułka z masłem. Paweł w tym wszystkim był oddany Jezusowi, nie zrezygnował. Tak? Nie zrezygnował, kiedy w Ikonium go ukamienowali, czy próbowali ukamienować. Nie zrezygnował, kiedy pojawiły się trudności. On po prostu kontynuował tą służbę, ponieważ i był oddany Chrystusowi. Kolejne podróże odbywał po to, żeby umacniać wierzących. Po drugie, widzimy, że Paweł polega na Jezusie. Po tym, jak Żydzi przeciwstawili się Pawłowi i bluźnili, Paweł odłączył się od nich, zamieszkał u pewnego człowieka, którego dom sąsiadował z synagogą i wiele osób w tym czasie się nawróciło. Wtedy Paweł otrzymał widzenie od Pana: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie. Jak powiedziałem, gdy byli w Ikonium, podczas pierwszej podróży misyjnej, chcieli tam Pawła znieważyć i ukamienować. Paweł wtedy, co zrobił? Uciekł, udał się do zborów galackich. Teraz Paweł znowu jest w tarapatach, ale tym razem ma słowo od Pana, od Jezusa i pozostaje w Koryncie i przebywa tam rok i 6 miesięcy. To świadczy o tym, że Paweł polegał na Jezusie, otrzymał słowo i trzymał się tego słowa. Po trzecie, widzimy, że Paweł jest posłuszny. Paweł mówi nam, że zajmuje się zwiastowaniem, nie chrzczeniem, ponieważ do tego posłał go Chrystus. Stąd możemy powiedzieć, że Paweł jest posłuszny Chrystusowi. Zajmuje się dokładnie tym, do czego powołał go Chrystus. Jest to kluczowa rzecz. Paweł jako apostoł jest posłany, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Posługiwanie to inaczej służenie. Istotą służenia jest posłuszeństwo. A ponieważ Paweł jest posłuszny Chrystusowi, stąd wiemy, że jest jego sługą i że możemy Pawła naśladować, ponieważ jest to właściwe. Jest to właściwe nauczanie. Jeżeli Paweł byłby nieposłuszny Jezusowi, to jego zachowanie, działanie przeczyłoby nauczaniu Pawła. A tak nauczanie jest poparte działaniem. Paweł jest posłuszny i wykonuje dokładnie to, do czego posłał go Chrystus. Nie zajmuje się wszystkim innym dookoła, zajmuje się tym, do czego został powołany i w tym okazuje swoje posłuszeństwo. I daje świadectwo tego, że jest posłuszny Chrystusowi. Po czwarte, Paweł jest pokorny. Paweł stosuje się do nakazu Chrystusa i robi to, co Jezus mu nakazał. I nie ma tam jakiejś pychy, która często pojawia się, gdy ktoś na przykład zaczyna się specjalizować w jakiejś dziedzinie. Specjalizacja powoduje, że człowiek nie chce się dotykać innych rzeczy. No ja jestem specjalista w tej dziedzinie. Więc jeżeli trzeba zrobić coś innego, coś pośredniejszego, to już będziemy zgrzytać zębami. Nie będzie się nam podobało. No jak? Ja jestem specjalistą, prawda? Niech inni się tym zajmują, a specjalista niech się zajmuje tym, czym się powinien zajmować. Paweł, jak trzeba było, chrzcił. Żaden problem, tak? A z drugiej strony Paweł nie jest, jak to się mówi, teatrem jednego aktora i nie chwyta się wszystkiego, byle tylko zebrać jak najwięcej kluczy i mieć w ręku wszystko pod kontrolą. Nie. Paweł nie zwraca na siebie uwagi. Paweł nie robi tego wszystkiego, nie zajmuje się wszystkim, żeby skupiać uwagę wszystkich na sobie. Nie, on zajmuje się dokładnie tym, do czego posłał go Chrystus. I to, że ogranicza się do zadania, które mu dał Jezus, świadczy o jego pokorze. Mógłby robić wszystkie inne rzeczy, ale poddał się pokornie pod nakaz Jezusa. Więc to, co możemy powiedzieć o Pawle, to, że jego postawa charakteryzuje się oddaniem Chrystusowi, poleganiem na Chrystusie, posłuszeństwem Chrystusowi oraz pokorą względem Chrystusa, który go posłał. Kim jest Chrystus w życiu Pawła? Jest jego Panem i to Panem przez duże P. To znaczy, że Paweł jest jego sługą. Paweł wie, do czego posłał go Chrystus i tego się trzyma. Trzyma się tego, ponieważ służy Chrystusowi. I Paweł postrzega siebie jako sługę. Jako sługę. Widzi siebie w roli sługi. Paweł jest sługą Chrystusa, dlatego robi dokładnie to, co nakazał mu Chrystus. Tego właśnie oczekuje się od sługi. Nie radosnej twórczości, tak? ale dokładnie tego, z czym wysyła go jego Pan. Paweł jest posłany przez Chrystusa, przychodzi w jego autorytecie, ale jak przychodzi? Czy przychodzi, aby rządzić? Ty to, ty tam, prawda? Rozstawiać wszystkich po kątach? Nie. Paweł przyszedł, aby służyć. Po drugie, jak Paweł rozumie wykonywanie swojego posłannictwa? Jak wykonuje to, z czym został posłany? Więc drugą rzecz, jaką Paweł nam przypomina, to właśnie jak wykonuje to zadanie. Pokazuje nam, jak on rozumie wypełnienie tego posłannictwa. Mówi nam, że to zadanie nie może być wykonane w mądrości słowa, w ludzkiej mądrości słowa. Nie może to być wykonane w ludzkiej mądrości, tak jak to człowiek często chce być mądry we wszystkim. Nie, on nie zdaje się na własną mądrość. Paweł nie postępuje w dowolny sposób. Paweł mówi nam, że w wykonywaniu powierzonego mu zadania nie ma wolnej ręki. To zadanie musi być wykonane w odpowiedni sposób, jeżeli ma być wykonane dobrze. Jeżeli ma być wykonane w sposób, który by się podobał Chrystusowi, Panu. Kiedyś pracowałem w banku w dziale informatycznym. Szukaliśmy osoby na stanowisko operatora w dziale informatycznym. No, to jest taka funkcja, gdzie człowiek ma pewną procedurę przed sobą i musi krok po kroku ją wykonać. Tak? No, są różne sprawy finansowe w to wchodzą, więc trzeba robić dokładnie według procedury. Więc szukaliśmy odpowiednich osób. Nie było wymagane, żeby człowiek był nie wiadomo jakim specjalistą od komputerów, ale wymagaliśmy to, żeby był człowiekiem, który będzie skrupulatny, który będzie wypełniał te procedury. No i oczywiście pojawiali się różni magicy od komputerów, tak, i znający bardzo dobrze, biegli w komputerach, ale niestety no, nie potrafili dostosować się do tych procedur. Radosną twórczością się zaczęli wykazywać i modyfikować te procedury. Więc musieliśmy takim osobom niestety podziękować. Ponieważ rzeczy nie były zrobione ostatecznie to, jak powinny być, to jak trzeba było zrobić. Tak samo jest z posłannictwem. Musi być ono wykonane w odpowiedni sposób, ponieważ wtedy będzie wykonane dobrze. I Paweł rozumie, że nie może to być wykonane w mądrości słowa, w mądrości mowy. Tak działa świat. W tym czasie w basenie Morza Śródziemnego w zasadzie w każdym mieście można było usłyszeć stoików, filozofów wygłaszających swoje mowy. Wzbudzali oni zachwyt ludzi, mieli sporo słuchaczy, mieli sporo uczniów. Rozprawiali ci filozofowie ze sobą na różne tematy, spierali się, wygłaszali te mowy publicznie i im lepszy mówca, im bardziej kwiecisty język, im bardziej wyrafinowane porównania, tym mówca był uznawany za mądrzejszego. A za tym szły różne profity, za tym szły uznanie, za tym szły pieniądze. Więc była konkurencja pomiędzy szkołami filozofów. Lepszy mówca miał więcej uczniów, a co za tym idzie więcej pieniędzy. Sztuka mówienia polegała na przyciąganiu do siebie ludzi. Więc trzeba było się wykazać tutaj tą sztuką oratorską. Po to, aby zrobić wrażenie na innych, jak bardzo jestem mądrym człowiekiem, jak bardzo wspaniałymi ludźmi oni byli. I Kościół Koryncki niestety przejął coś z tego myślenia. Zaczęli naśladować świat i dlatego doszło do podziału na zwolenników różnych nauczycieli. A dla Pawła było to zupełnie obce myślenie. W 2:1:5 Paweł napisał o tym, że przybył do Koryntu i jak zwiastował Ewangelię w Koryncie. Był to sposób zupełnie inny od tego prezentowanego w świecie przez stoików czy epikurejczyków. Porównując ze standardami świata, mowa Pawła nie robiła większego wrażenia. Nie była kwiecista. Tak, nie wiemy, nie mamy spisane, co Paweł napisał, czy powiedział, ale Paweł mówi nam, że to nie było coś, co w oczach świata by pociągnęło tłumy. Nie było tam wyniosłości mowy, nie było tam ludzkiej mądrości, nie było przekonywujących słów ludzkiej mądrości. Pod tym względem Paweł nie zrobił większego wrażenia na Koryntianach, ale jego mowa charakteryzowała się czymś innym. Była to mowa, w której przejawiał się duch i moc, i Koryntianie dzięki temu nawrócili się do Chrystusa. I takie zachowanie Pawła powinno zrodzić w nas pytanie, dlaczego Paweł tak właśnie postępował. Ponieważ kiedy człowiek rezygnuje z własnej korzyści, a Paweł był człowiekiem zdolnym, miał potencjał, żeby konkurować z tymi mówcami, być może nawet ich przewyższał. Był to młody, zdolny człowiek. Także mógłby szybko sobie wyrobić dobrą opinię, mógłby. Patrząc na Nowy Testament, czy na Dzieje Apostolskie, widzimy, że Paweł znał poezję grecką. Paweł był biegły w tych sprawach. To nie było dla niego problemem, więc on mógł konkurować z tymi stoikami, z tymi epikurejczykami, z tymi filozofami, mógł z nimi dyskutować, był na ich poziomie, ale z jakiegoś powodu zrezygnował z tego wszystkiego. Dlaczego? Dlaczego zrezygnował, można powiedzieć, z korzyści własnych? Z własnej chwały? Ponieważ mógł przyciągnąć wielu ludzi. Dlaczego zrezygnował z własnej ambicji być kimś w oczach świata? Dla ludzi w świecie jest to coś nienormalnego, nienaturalnego, kiedy ktoś rezygnuje właśnie z ambicji, z własnych celów, dążeń. A to, co zrobił Paweł, było właśnie taką rezygnacją. Rezygnacją z własnej chwały. Więc Paweł, ograniczając się do prostych słów, pokazuje, że nie szuka własnej chwały czy korzyści, nie na tym mu zależy. A nie chrześcijan, to wydaje się głupotą. Ktoś rezygnuje z własnej korzyści, to jest kimś nienormalnym. Ale to tylko pokazuje, że coś ważniejszego jest dla Pawła. Jest coś ważniejszego dla Pawła niż własna korzyść, niż własna ambicja, niż własna chwała. Jest to coś, co to wszystko przewyższa, przerasta. Co to jest? Jest to bardzo ważne pytanie. Tym pytaniem, można powiedzieć, dotykamy wnętrza Pawła, jego serca, jego sfery motywacyjnej. Pytamy o to, czym się kieruje w swojej służbie. Pytamy, jaka jest jego filozofia, jaka jest jego wartość nadrzędna, którą się kieruje w swoim życiu, w swojej służbie, w wykonywaniu posłannictwa, jakie zleci mu Chrystus. Jest to pytanie o to, dlaczego Paweł zwiastuje Chrystusa nie w mądrości mowy. Odpowiedź jest prosta. Z powodu krzyża Chrystusa. Aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Ta odpowiedź pokazuje nam istotę służby Pawła. Dla Pawła nadrzędną wartością, którą kieruje się w swoim życiu, w swojej służbie, jest krzyż Chrystusa. Jest Chrystus ukrzyżowany. Ze względu na Chrystusa i na jego krzyż Paweł rezygnuje z siebie, z własnych korzyści, chwały czy ambicji. Ze względu na krzyż Chrystusa Paweł jest gotowy poświęcić swoje życie w służbie dla Niego. Ogranicza się, żeby wykonać swoją służbę właściwie, po to, żeby Chrystus mógł być wywyższony. Co to jest ten krzyż Chrystusowy, o którym mówi Paweł? Nie chodzi o kawałek drewna. Nie chodzi o dwie zbite deski. Chodzi tu o to, co Jezus zrobił na krzyżu. Krzyż Chrystusa jest tylko skrótem myślowym, za którym stoi nauka o odkupieniu. Krzyż Chrystusa to wszystko, co Jezus zrobił, aby nas odkupić z niewoli grzechu, aby nas pojednać z Bogiem, aby nas stawić doskonałymi przed Jego obliczem. Krzyż Chrystusowy odsyła nas do miejsca, gdzie Jezus wziął na siebie nasze winy. Odsyła nas do miejsca, gdzie Jezus otrzymał karę za nasze grzechy. Krzyż Chrystusa mówi o przelanej krwi i o śmierci Baranka Bożego. Mówi o przebłaganiu Boga za nasz grzech. Mówi o pokoju, jaki jest przez ten krzyż, poprzez przelanie krwi. Krzyż Chrystusa to centrum dobrej nowiny. Bez krzyża nie ma Ewangelii. Jeżeli nie zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, to nie zwiastujemy Ewangelii Bożej. Więc krzyż Chrystusa mówi o tym wszystkim, co było konieczne, co jest konieczne dla naszego usprawiedliwienia. Co Jezus musiał zrobić dla nas, w nasze miejsce, w naszym imieniu. I porównując cenę, jaką Paweł musiał zapłacić za posłuszeństwo Jezusowi, wydaje się ona niczym w porównaniu z tym, jaką cenę zapłacił Chrystus za posłuszeństwo swojemu Ojcu, który go posłał, aby był Zbawicielem świata. Cena, jaką zapłacił Paweł, służąc Chrystusowi, była niczym w porównaniu z ceną, jaką Jezus musiał zapłacić, aby odkupić Pawła. Paweł mówi nam, że postępuje w ten sposób, ponieważ nie chce, aby krzyż Chrystusowy utracił moc. Przez to widać, że jemu zależy na krzyżu Chrystusa, aby krzyż Chrystusowy był we właściwym miejscu, na właściwym miejscu. Kiedy krzyż Chrystusowy traci moc? Dzieje się to wtedy, kiedy dobra nowina jest zwiastowana właśnie w tej ludzkiej mądrości, we wspaniałych słowach, wyszukanych opisach, kiedy przykłada się większą wartość do formy niż do treści. Krzyż Chrystusa traci moc, kiedy naszym zachowaniem czy służbą powodujemy, że wzrok ludzi odwraca się od Chrystusa i Jego dzieła odkupienia, a skupia się na nas samych, na naszej mądrości czy umiejętności. Krzyż Chrystusa traci moc, kiedy nasze życie nie odzwierciedla prawdy, którą krzyż niesie. Krzyż Chrystusa traci moc, kiedy ci, którzy Go głoszą, sami nie biorą krzyża na siebie, swojego własnego. Paweł nie chciał, aby krzyż Chrystusowy utracił moc w wyniku jego osobistych ambicji, w wyniku szukania swojej własnej chwały, w wyniku zwracania uwagi na siebie samego. Paweł został posłany, aby zwracać oczy ludzi na Chrystusa i na Jego ofiarę. Dlatego Paweł rezygnuje, krzyżuje swoje ambicje, swoje pragnienie chwały od ludzi czy szukanie własnej korzyści. On to krzyżuje. Paweł robi wszystko, aby zwrócić oczy ludzi na Jezusa i na Jego doskonałą i niepowtarzalną ofiarę za grzech. Prezentuje tak Chrystusa, aby nie stworzyć żadnych przeszkód, żeby ludzie mogli uwierzyć w Syna Bożego. W Jego słowach objawia się duch i moc. I to powoduje, że ludzie się nawracają. Nikt z nas, a już zastosowanie, końcówka. Nikt z nas nie żyje w próżni. Tak jak Koryntianie funkcjonowali, czy wierzący w Koryncie funkcjonowali w pewnej kulturze, tak samo jest z nami. Też funkcjonujemy w jakiejś kulturze i ta kultura próbuje wpływać na nas. Możemy sobie z tego nie zdawać sprawy, ale kultura, jaka panuje wokół nas, wpływa na nas jako chrześcijan. Mniej lub bardziej, ale wpływa. Mądrość oraz jej zdobycie to główne hasło tamtej kultury. Ludzie byli skupieni na poszukiwaniu mądrości. I wyrazem zdobycia tej mądrości, czy poszukiwania tej mądrości było oratorstwo, sztuka mówienia. Im lepsza mowa, im bujniejszy język, im więcej uczniów, tym większa mądrość. Pytanie, czy dzisiejsza kultura jest inna? Wydaje mi się, że nie ma różnicy. Jest to samo dążenie do mądrości, jest to naśladowanie tej greckiej kultury. Być może środki się tylko zmieniły. Dzisiaj mądrość, też wyrazem tej mądrości jest to osobiste szczęście. Wyrazem tej mądrości jest sukces odniesiony w życiu. I tego ludzie szukają, tego pragną. I niestety ta kultura świata ma wpływ na Kościół. W Kościele chrześcijańskim, ogólnie mówiąc w Kościele, są ludzie, którzy są przesiąknięci pragnieniem sukcesu czy szczęścia. Dla wielu sukces właśnie jest wyznacznikiem Bożego błogosławieństwa, a przez to wpływa na szczęście, tak? I prawdopodobnie każdy z nas na jakimś etapie zderzył się z filozofią tego świata w Kościele. Skutki poddania się, przyjęcia tej dominującej kultury przez Kościół w Koryncie są widoczne w liście Pawła. Doszło do wielu nadużyć, doszło do różnych podziałów. Więc jeśli myślimy, że obecna kultura i to pragnienie sukcesu, za wszelką cenę czasami, czy też pragnienie tego szczęścia osobistego wniesie do Kościoła coś lepszego, to się mylimy. To jest ułuda grzechu, który obiecuje różne rzeczy, ale który nie dostarcza tego, co obiecuje, nie daje tego, co obiecuje. Kiedy kultura kultura świata wkracza do Kościoła i jest przez Kościół, przez wierzących przyjęta, to natychmiast dochodzi do osłabienia Kościoła, do osłabienia Ewangelii, ponieważ krzyż Chrystusa zaczyna tracić moc. ponieważ coś innego zaczyna zajmować jego miejsce. A kiedy krzyż Chrystusa przestaje być centralny, to traci moc. Więc pytanie, jak reagujemy na tę filozofię? Ponieważ każdy z nas tego doświadcza w codziennym życiu. Jak reagujemy na tę filozofię? Co robimy, kiedy kultura tego świata próbuje przeniknąć do naszego serca i chce opanować nasz umysł, chce nami zawładnąć? A kiedy to się stanie, wtedy to chrześcijaństwo nasze stanie się letnie. Stanie się chrześcijaństwem pozbawionym krzyża Chrystusa i Jego mocy. Będzie to nominalne chrześcijaństwo. Dlatego myślę, że jest to bardzo ważne pytanie, na które każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć. Co robimy, kiedy ta kultura tego świata próbuje przeniknąć do naszego serca i chce nas opanować? I myślę, że w tym względzie powinniśmy naśladować apostoła Pawła, ponieważ on jest naśladowcą Pana Jezusa Chrystusa i dał nam dobry przykład do naśladowania właśnie w tym kontekście. Paweł widział zagrożenie, Paweł widział negatywny wpływ kultury świata na Kościół, na jego przekaz. Czy też dostrzegasz to zagrożenie? Czy widzisz, jak świat próbuje wpływać na Kościół, czy jak wpływa i Kościół zaczyna dostosowywać się do świata, czy też funkcjonować jak świat? Czy widzisz, jak świat próbuje wpływać na ciebie, na twoje wartości, na twoje dążenia, na twoje ambicje? Jaka była odpowiedź Pawła na to wszystko? Jak Paweł bronił się przed tym wpływem? Ponieważ Paweł też nie funkcjonował w próżni, ale funkcjonował w świecie, który właśnie miał taką kulturę i też próbował wpływać na niego, ten świat. Paweł wiedział, do czego został powołany. Paweł wiedział, do czego został powołany. Został powołany do głoszenia Ewangelii, do głoszenia krzyża Chrystusowego. Jeśli jesteś narodzony na nowo, jeśli jesteś chrześcijaninem, to zostałeś powołany do tego samego. Jesteś powołany czy powołana do głoszenia Ewangelii. Być może nie będziesz misjonarzem jak Paweł, nie będziesz być może jeździć od miasta do miasta, by głosić Ewangelię, ale jako chrześcijanin czy jako chrześcijanka jesteś powołany do tego, żeby mówić, żeby świadczyć o Chrystusie w miejscu, gdzie mieszkasz, w miejscu, gdzie pracujesz, w miejscu, gdzie się uczysz. Jesteś powołany czy powołana do doświadczenia, do mówienia o Chrystusie swoimi ustami i rękami. Więc Paweł wiedział, do czego jest powołany. Miał to przed swoimi oczami. Ale też Paweł wiedział, jakie środki dobrać, a jakich środków nie dobierać, żeby nie popłynąć, można powiedzieć, z tłumem, żeby nie popłynąć z tą kulturą tego świata, ale żeby wiernie wypełnić swoje posłannictwo. Paweł wiedział, że aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy, nie może polegać na własnej mądrości, na własnej elokwencji, na własnych zdolnościach, ponieważ tak działa świat. Swoją mądrością, swoim intelektem, swoimi zdolnościami mógłby sprawić, że krzyż Chrystusa przestałby być najważniejszy. Paweł swoimi zdolnościami mógłby sprawić, że ludzie poszliby za nim, a nie za Chrystusem. I tak dzieje się dzisiaj często, że ludzie są przyciągani przez ludzi charyzmatycznych. Ci ludzie charyzmatyczni potrafią gromadzić tysiące ludzi wokół siebie. I często jest to robione pod przykrywką chrześcijaństwa. Ale tak naprawdę ci ludzie pociągają nie ludzi nie do Chrystusa, ale do siebie, do tego, kim i jacy są. Ewangelia musi być na pierwszym miejscu w życiu człowieka, dlatego Paweł świadomie dobierał środki w taki sposób, aby to zawsze Chrystus był na pierwszym miejscu, aby Chrystus był głoszony, aby Chrystus ukrzyżowany był głoszony. Tak samo i my, widząc niebezpieczeństwo, powinniśmy dobierać właściwe środki, a nie iść z prądem. Sukces, szczęście, one nie powinny być wyznacznikiem naszej służby. Co nim powinno być? Wierność. Czy wierność jest wartością dla ciebie? Czy bycie wiernym Chrystusowi w tym, do czego cię powołuje, jest wartością dla ciebie? Czy gotowy jesteś płacić cenę za bycie wiernym? Paweł płacił cenę, rezygnował, żeby tylko Chrystus mógł być głoszony, żeby krzyż Chrystusowi nie utracił mocy. Czy Ewangelia Jezusa Chrystusa jest dla ciebie tak ważna, jak była dla apostoła Pawła? Czy pragniesz całym sobą, aby krzyż Chrystusowy miał moc w twoim życiu, w Kościele? Krzyż Chrystusa musi być w centrum. Jeśli nie jest w centrum, jeśli nie jest najważniejszy, to wtedy traci moc. Czy krzyż Chrystusa jest w centrum twojego życia? Amen.